Rozmowa punkt dziewiąta.
Moim Państwa gościem w rozmowie punkt dziewiąta jest Piotr Natkański, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, Łukasz Brodzik, dzień dobry.
Witam Pana Rektora, witam Państwa.
Konwencja PiS za nami, Prawa i Sprawiedliwości, również Platformy Obywatelskiej w ostatni weekend. Te dwie konwencje były na tapecie, właściwie przez wszystkie media informowano, że zmiany i nowe tematy pojawią się w polityce krajowej. Między innymi są to obniżony ZUS, obniżony CIT, oczywiście tak ogólnie mówiąc, bo to też dla wybranych, nie dla wszystkich. Emerytura dla osób, które wychowały ponad czwórkę dzieci, a nie mają takichże świadczeń. Wyprawka dla uczniów. Te tematy gospodarczo społeczne, połączenie tych tematów prezentowane na tej konwencji, a jednocześnie prezes PiS mówiący o tym, że ciągle nie idzie się do polityki po pieniądze, ciągle tu retoryka taka, że warto zwracać się jako politycy do państwa, jako o to, żeby szukać oszczędności, szukać miejsc, nie tworzyć i słuchać też ludzi. Jak pan ocenia ten przebieg tejże konwencji?
Znaczy, oceniam bardzo dobrze.
No wiadomo, jak to znaczy, nie, członek to... Prawa Sprawiedliwości mówi.
Ktoś może powiedzieć, że tak, rzeczywiście, że, ale rzeczywiście byłem, nawet nie ukrywam, mimo że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, pozytywnie zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się tak wiele różnych konkretów, które pojawiły się na konwencji. No w zderzeniu z konwencją tutaj opozycji Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej w tym samym dniu, no to rozdźwięk jest ogromny, tak? No tam mieliśmy dyskusję na temat PiS-u, na temat tego, że chcemy dojść do władzy i odsunąć PiS i właściwie tylko tyle. A oglądałem też tą konwencję, więc jak najbardziej mogę to potwierdzić. Natomiast na konwencji Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się konkretne postulaty, konkretne rozwiązania programowe, które mam nadzieję pozwolą na taki nowy impet we wdrażaniu właśnie tych postulatów, ale też realizacji programu do końca kadencji.
Czy zarzucenie opinii publicznej wieloma takimi, no niektóre są nawet szczegółowe rozwiązania, często nie podawane były, niektórzy zarzucają, nie były podawane daty wprowadzenia tychże rozwiązań, a inni mówią o tym, że cała ta konwencja to tylko nastawiona na to, aby uratować opadające czy spadające sondaże Prawo i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
No głosy komentatorów zawsze będą różne, natomiast rzeczywiście no, było zauważalne w trakcie pierwszych dwóch lat rządu Beaty Szydło, że jakby co chwilę rząd realizował pewne pomysły. Tutaj program 500+, likwidacja gimnazjów, przywrócenie, czy zniesienie tego obowiązku szkolnego dla sześciolatków, leki dla seniorów. No było takie przekonanie, że co chwilę rząd coś robi, rząd po prostu pracuje, bo rzeczywiście tak było. Natomiast w przypadku teraz rządu premiera Morawieckiego, czasu rekonstrukcji, no właśnie, bo sama rekonstrukcja, no ten proces trwał długo, to z reguły tak jest, natomiast pierwszy kwartał rządu premiera Morawieckiego, no rzeczywiście był trudny. Był trudny, ponieważ wydarzyły się rzeczy nieoczekiwane w postaci polityki zagranicznej. No tutaj spór z Izraelem, na pewne napięcia na linii Polska, Stany Zjednoczone w związku z tym sporem, czy też kwestia związana z Ukrainą, czy Niemcy, Nord Stream 2, dlatego, no i też kwestia uspokojenia relacji z Unią Europejską i to też na pewno angażuje rząd, dlatego no rzeczywiście było takie zauważalne pewne zmniejszenie tej aktywności, jeśli chodzi o pewne realizacje pewnych postulatów, natomiast teraz już, no myślę, że właśnie powrócimy do tego, co jakby było dobre, czyli do konkretnych działań, konkretnych rozwiązań, to czego oczekują właśnie Polacy i wyborcy.
No więc wróćmy do tego, co proponowano. Jak pan zapatruje się na to, że zauważono w końcu średnie mikrofirmy i średnie firmy, które będą miały przez ten czas, gdy nie przynoszą takich dochodów, jakie by sobie wymarzyły, a muszą jednak płacić ZUS, ten ZUS zostanie obniżony, czy chociażby zmniejszenie CIT-u, no dość sporo, 6 punktów procentowych.
No tylko, że to jakby nie teraz dostrzeżone, bo rząd już tutaj dostrzegł to wcześniej, bo już wcześniej miała miejsce tutaj obniżka CIT-u do poziomu 15%. Teraz mowa jest o 9%, to jest dla przedsiębiorców no mniejszych, tak? No nie takich zupełnie małych też, jak się to mówi, tak? Natomiast mniejszych. Jeśli chodzi właśnie też mały ZUS dla przedsiębiorców, którzy osiągają tutaj 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. No rzeczywiście to są konkretne rozwiązania, oceniam to bardzo dobrze. Zresztą wczoraj też czytałem głosy, bo znowu, no ktoś może powiedzieć, nie wiem, ja jestem politykiem, politycy, nie wiem, różnych opcji mogą różne rzeczy mówić, ale czytałem głosy ekspertów i bardzo dalekich też od Prawa i Sprawiedliwości i też się powiadali bardzo pozytywnie. Rzeczywiście to może doprowadzić do pewnego ożywienia gospodarczego i że postulaty są słuszne.
Polityka socjalna, nowe rozwiązania, premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka, tak to dziwnie brzmi, ale już komentatorzy zdążyli to w ten sposób ochrzcić. I pytanie, czy to znowu spowoduje z jednej strony zwrócenie się Polaków w kierunku właśnie tego, aby dbać o rodzinę i dbać o to, no, to żeby w Polsce było więcej no, potomstwa, o tak to nazwijmy.
Ja myślę, że tak, ponieważ rzeczywiście, no, jeżeli ktoś na przykład ma jedno dziecko i zastanawia się, czy właśnie jest w stanie jakby podołać też pod względem finansowym temu, żeby mieć drugie dziecko, to myślę, że to jest taka konkretna zachęta do tego, żeby tak było. Więc jak najbardziej tak, jest to klarowne. To nie jest jedyny postulat, bo tutaj siedzi o te postulaty socjalne, tego było więcej, bo też ta wyprawka 300 zł dla uczniów, którzy szkół podstawowych, szkół średnich, którzy rozpoczynają rok szkolny, no to jest też bardzo konkretne rozwiązanie, które wychodzi naprzód oczekiwaniom. Rzeczywiście, ten wrzesień zawsze był bardzo trudny. Zakupy podręczników, wielu innych przyborów, to wszystko było bardzo drogie. No jest ciągle drogie. Dlatego myślę, że przyda się to i będzie to rzeczywiście no, skuteczne, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. A te rzeczy związane tutaj właśnie do demografii, to też jest kontynuacja, to jest trochę rozwinięcie tego programu w jakimś stopniu 500+, można powiedzieć, tak? Tak sądzę, w pewnej innej formule.
Przejdźmy na trochę bardziej lokalny tutaj nasz świat. W Zielonej Górze ostatnio kontestuje pan te decyzje, które doprowadzają w Zielonej Górze do korków. Ci, którzy, że tak powiem, inwestycje prowadzą w Zielonej Górze, mówią, że to jest temat przejściowy, że to jest temat tylko w godzinach szczytu. Wy, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy pan mówi, że to w ogóle można by było zupełnie inaczej zrobić?
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że prezydent Kubicki już niczym nie jest w stanie mnie zaskoczyć, a jednak mnie zaskoczył i niestety negatywnie. Ponieważ no, jestem w polityce już długo i interesuję się nią jakby w Polsce, w innych miastach w Polsce, też w miastach za granicą. Ja muszę powiedzieć, że czegoś takiego jeszcze nie słyszałem, żeby prezydent powiedział, że korki to jest skuteczność prezydenta miasta. No to jest teza nieprawdopodobna, tak? To znaczy, jak robimy remonty, to znaczy, że musimy zatarasować pół miasta, więc rzeczywiście, jak rozumiem, jak prezydent będzie jeszcze bardziej skuteczny, to rozumiem, że całe miasto będzie nieprzejezdne i wtedy prezydent będzie najbardziej skuteczny. No ja się zwracam teraz bezpośrednio do słuchaczy. Szanowni Państwo, jak będziecie czekać dzisiaj w korku, czy na ulicy Solechowskiej, czy na Batorego, to proszę przypomnieć właśnie sobie te słowa prezydenta miasta. Korki to dowód na skuteczność prezydenta.
No okej, okay, ale ten temat nie wydaje się z jednej strony, tak, jest potrzebne, tak, żeby remontować drogi, żeby mieć jak gdyby w przyszłości, nawet jak powstaną następne remonty, to już będzie przynajmniej drożność jakaś z racji na to, że te remonty, które są teraz, zostaną wykonane. Z drugiej strony pojawia się sytuacja już nawet dość niebezpieczna, ponieważ gdy zaczną być robione ronda, niektórzy mówią o tym, że na ulicy Wrocławskiej, przy ulicy Przyraculi, tam może być sytuacja taka, że karetki będą mieli utrudniony wjazd do Zielonej Góry, czy wyjazd z Zielonej Góry z racji na to, że te drogi zostaną od południa, od północy poograniczane.
Panie redaktorze, no nikt kwestionuje tego, że należy robić remonty. To jest obowiązek prezydenta miasta. To jest jednak jakaś wielka zasługa i łaska dla mieszkańców, że on to robi. Natomiast wszystko trzeba robić z głową. Ja swego czasu też pracowałem na budowie i pamiętam, że szef nam zawsze mówi wtedy, że wszystko trzeba robić przede wszystkim z głową i dobrze zaplanować. Bez tego nic dobrze nie będzie zrobione. Każda budowa się nie uda. Jeżeli Zielona Góra jest teraz takim wielkim placem budowy, a jest to w ten sposób robione, no to rzeczywiście strach pomyśleć, co może się wydarzyć dalej, tak jak pan rektor słusznie mówi, jeżeli tutaj będą budowane jeszcze kolejne ronda. Ja przypominam, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia jeszcze z gigantycznymi ulewami, oby teraz tak nie było. Jeżeli takie rzeczy dojdą, no to właśnie w tamtych okolicach, właśnie tych remontów to miało szczególnie miejsce, przy ulicy Dworcowej na przykład, to może dojść do jakiegoś kompletnego paraliżu w ogóle miasta. Więc ja bym się obawiał i naprawdę dziwię się takiemu samozachwytowi pana prezydenta, że wszystko jest super. No prezydent jest w ogóle jakiś impregnowany na jakąkolwiek krytykę. A czy wszystko uważa, że cokolwiek ktoś mówi innego, to znaczy, że jest głupi, zły i niedobry, a wszystko, co ja robię, to jest, nie wiem, super.
Przejdźmy jeszcze do strategii Zielonej Góry, strategii rozwoju, która jest zaplanowana na lata 2012-2022. Część z tych elementów jest realizowana, na przykład połączenie obu gmin, gmina Zielona Góra, miasto Zielona Góra. Natomiast pytanie, czy wszystkie te, bo już właściwie zbliżamy się do końca tego planu, który został przygotowany, pieniądze wydane, czy te elementy są realizowane w sposób dobry i czy strategia Zielonej Góry przyczyni się do jej rozwoju?
No nie są, nie są realizowane niestety wszystkie postulaty, bo na przykład niektóre są nie że realizowane, tylko jest całkowite zaprzeczenie niektórych postulatów, bo jeżeli w strategii zapisane, że miasto ma być atrakcyjnym miastem w zieleni, tak, a prezydent powiedział, że ja cytuję, wolę beton, no to jak to się ma do tej strategii? No to albo powinien prezydent zmienić zapisy tej strategii, albo powiedzieć, że się z niej wycofuje i w ogóle nie realizuje. Kolejny punkt to jest Lubuskie Trójmiasto. Przecież temat w ogóle umarł. Nic się z tym nie dzieje. Nie wiadomo właściwie, w jakim kierunku Zielona Góra ma się rozwijać. No połączenie miasta z gminą faktycznie doszło do połączenia i to zostało zrealizowane, co w tej strategii zapisano. Natomiast no co z tego? Znaczy no jest jakby takie oczekiwanie wielu mieszkańców na terenie dawnej gminy, żeby jednak pewne rzeczy się działy szybciej. Jeżeli rząd jest w stanie napisać w kilka tygodni ustawę i ją wprowadzić w życie, to dlaczego prezydent nie jest w stanie, nie wiem, w ciągu 3 lat nawet wymienić tablic informacyjnych związanych z gminą, czy jeśli chodzi o odległości do poszczególnych miejscowości. Ciągle to, nawet to nie zostało zrobione przez te 3 lata. No to o czym my w ogóle rozmawiamy?
Tu w strategii zapisane jest też coś takiego, jak tworzenie warunków do rozwijania aktywności obywatelskiej, uspołecznienie procesu planowania. Jakby pan, no bo to chyba jest też związane z dialogiem społecznym, jakby pan skomentował to, czy w Zielonej Górze słucha się mieszkańców, obywateli, przecież jest budżet obywatelski, są różne konsultacje. Czy ten dialog jest utrudniony?
Ja mam tutaj bardzo jednoznaczne zdanie. Uważam, że prezydent nie słucha mieszkańców. Nie interesuje go tak naprawdę, co sądzą mieszkańcy. Ja wiem, co mówię, ponieważ uczestniczyłem w takich spotkaniach i pamiętam, że kiedykolwiek ktoś z sali zabrał głos i zaczął mówić coś krytycznego, bo miał takie prawo, mógł sądzić inaczej. Może chciał się czegoś też dowiedzieć od prezydenta właśnie poprzez taki sposób, no, a prezydent od razu reagował na to alergicznie, wręcz nieco agresywnie, więc ja uważam, że niestety to wszystko jest pro forma, jakieś konsultacje tego typu. Zresztą jeden z radnych określił to prezydenta Kubickiego jako pikniki wyborcze, tak? Czyli nawet nikt nie ukrywa, że mieszkańców się traktuje po prostu, no nie chcę już tutaj używać takich brzydkich słów, ale naprawdę niedobrze. Mieszkańcy są po to, żeby mają zagłosować, właśnie po to właśnie robimy w roku wyborczym remonty w jednej części miasta, w drugiej, kolejnej, po to, żeby właśnie pokazać, jak to wielce pracujemy, a nieważne tak naprawdę, że, nie wiem, mieszkańcy tracą paliwo, kto zwróci im za benzynę, to wszystko jest nieistotne. Tego typu rzeczy się liczą. Budżet obywatelski też zresztą był zmieniany tak, jak prezydent chciał. Ja też się w niego angażowałem i pamiętam, że pewne postulaty się pojawiały. Prezydent później pozmieniał to zupełnie, tak jak wyniki, w ogóle zupełnie proces liczenia głosów był niejasny pewnego razu, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Także nie, prezydent dopasowuje ten głos mieszkańców, ma być dostosowany do mojej polityki, do polityki prezydenta Kubickiego.
Piotr Natkański, Prawo i Sprawiedliwość, był moim państwa gościem w rozmowie Punkt 9. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego.